Komentarze Radia Gdańsk.
8 minut po godzinie 9. Michał Pacześniak, dzień dobry, witam słuchaczy Radia Gdańsk, witam dzisiejszych naszych gości. Marek Formela, Gazeta Gdańska, portal Wybrzeże 24.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
I Robert Kwiatek, fotoreporter, były działacz opozycyjny. Witam, Robercie.
Dzień dobry.
Panowie, w niedzielę druga tura wyborów we Francji. Znamy wyniki. Nowy, stary prezydent Republiki, czyli Emmanuel Macron. Co to oznacza dla Europy, co to oznacza dla Polski? Marek Formela.
To wbrew temu, co chcą mówić politycy związani z Koalicją Obywatelską, wbrew temu, co mówi Donald Tusk, to oznacza, że nadal relacje polsko-francuskie będą relacjami chłodnymi, wykalkulowanymi. Punkt widzenia Francuzów to pokazują ostatnie tygodnie, kiedy Europa znajduje się w stanie głębokiego kryzysu wywołanego agresją Rosji na Ukrainę, napadem Rosji na Ukrainę, pokazuje różnicę rozumienia tej sytuacji, różnicę wrażliwości i wreszcie sposób prowadzenia polityki francuskiej jest sposobem niezwykle wyrachowanym i on nie uwzględnia tego zagrożenia, które jest realne i które my jako Polacy odczuwamy. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli Donald Tusk mówi, że będziemy mieli Paryż w Polsce, no to wydaje mi się, że Donald Tusk marzy o tym, żebyśmy się tłukli na ulicach, urządzali marsze żółtych kamizelek, żeby paliły się przedmieścia w związku z kłopotami z asymilacją ludności, która przybyła do Francji masowo z Afryki, Afryki Północnej, z dawnych kolonii francuskich. Wreszcie to jest też brak słuchu społecznego, bo przecież te wszystkie konflikty, które targały Francją przez ostatnie lata, wynikały z tego, że Macron był politykiem całkowicie impregnowanym na impulsy społeczne. Jego poparcie przed tą kampanią wynosiło w granicach 20 paru procent. Wygrał te wybory z wynikiem gorszym niż 5 lat temu, dlatego że nastąpiło skumulowanie emocji negatywnych wobec Marie Le Pen i Francja jeszcze nie była gotowa na dokonanie takiej głębszej zmiany.
Redaktor Kwiatek, jedna i druga kandydatura była proputinowska. Takie komentarze się pojawiają. I co to oznacza dla nas?
Problem polega na tym, że tam rzeczywiście trochę był trudny wybór, natomiast Francuzi wybrali to, co już było, wybrali święty, jak gdyby spokój, bezpieczeństwo, tylko nie zdają sobie sprawy z jednej rzeczy, że to, co już było, to już nie jest, bo sytuacja na świecie geopolityczna się zmieniła. Dzisiaj potrzeba jest silnych przywódców, którzy nadadzą ton Europie, ale też będą mieli się przeciwstawić chociażby w tej sytuacji Rosji, ale ogólnie złu. Francja wybrała po prostu dalej ten sen, w którym sobie błogo śpi. Pytanie, czy ją ktoś z tego obudzi, jeżeli wojna na Ukrainie nie obudziła Francji, to jest ich wybór. Trzeba ten wybór uszanować, natomiast no też będą ponosić konsekwencje tego Francuzi. Niestety też i my, bo to wpływa na całą Europę i w tym momencie też i na Polskę. Ja uważam, że dobrze jest, jeśli chodzi o władzę, o rządy, czasami zmienić nawet, być może pozornie na gorszy, ale po to, żeby nastąpiła
nawet
zmiana.
Tak? Gdańsk. Nawet w gminie Gdańsk.
Chciałem do tego nawiązać, bo też uważam, że im dłużej władza jest sprawowana, tym ona się bardziej deprawuje i psuje.
No to niestety jest to jest prawo zasada. od wielu wieków znane. Ale zanim dojdziemy do tutaj naszego podwórka, mówiłeś, Robert, o tym, że skoro Francja się nie obudziła, Niemcy też się nie obudziły, mimo tego, że mamy już 62 dzień wojny na Ukrainie. Cały czas broń, pomoc, to cały czas jest problem. Jesteśmy po liście lewicowych intelektualistów, który się pojawił kilka dni temu, którzy apelują po prostu o zawieszenie broni i wstrzymanie jakichkolwiek dostaw sprzętu, uzbrojenia na Ukrainę. Kiedy się Niemcy obudzą?
Ja bym tego nie nazwał snem niemieckim. To moim zdaniem jest realizacja po prostu twardej polityki. I to chyba my powinniśmy się obudzić i zdać sobie z tego w pełni sprawę, że Niemcy realizują swoją politykę. My powinniśmy realizować powoli swoją politykę. Realizują tą politykę z Francją, realizują szerzej. My musimy budować nową politykę, odnaleźć się w tym. Natomiast musimy być bardziej dojrzali, bardziej cwani, bo Niemcy znowu nas wykiwają, tak? Oni z Rosją będą budowali relacje. My się jasno opowiedzieliśmy, możemy żałować, tam giną ludzie, Ukraina została zaatakowana, trwa wojna, byłem też tam, oglądałem to. u nas są te wyrazy współczucia, wsparcia. No, miejmy świadomość, że Polska w tej chwili nawet nie dostała ani złotówki na pomoc dla uchodźców, tak? No to gdzie my jesteśmy, co się dzieje na świecie?
No tak, mamy przekwalifikować te pieniądze, które już są z innych programów na pomoc uchodźcom. No
ale tak, to pytanie do Anna Zaleska przed chwilą w rozmowie z redaktorem Zielińską. Tak?
To pytanie jeszcze do redaktora Formeli. Zacytuję słowo Artura Dziambora. To nie jest w tym momencie nasza wojna i powinniśmy zrobić wszystko, żeby skupić się na naszym terenie, na tym, co jest u nas.
No, my się bardzo skupiamy na tym, co jest u nas, i sprawy polskie od czasu pandemii są prowadzone z dużą, uważam, pieczołowitością. Nie wszystko nam się udaje, ale...
To jest nasza wojna, czy nie jest nasza wojna?
To, każda wojna, która jest u granic polskich, jest wojną, która dotyczy spraw polskich, dotyczy geopolitycznego położenia Polski, dotyczy różnych estymacji, które się mogą pojawić w związku z rozwojem tego konfliktu, więc myślę, że Artur Dziambor dość pochopnie sformułował taką brawurową tezę o braku związku u Polski z tą wojną. Do granic Federacji Rosyjskiej z Gdańska przez Krynicę Morską i Piaski jest 87 kilometrów. Warto to wszystkim uświadomić, że jesteśmy sąsiadem Federacji Rosyjskiej, właśnie my w Gdańsku. Natomiast wracając do polityki niemieckiej, o której mówił Robert, znaczy, dla Francuzów wybór Macrona daje pewnego rodzaju gwarancję stabilizacji tej polityki, którą prowadzą Francuzi, i wzmocnienia tej polityki w kohabitacji z Niemcami. Niemcy natomiast prowadzą politykę wobec Rosji głęboko archetypiczną. To ja bym się odwołał do paktu Rapallo, kiedy Cziczerin i Rathenau podpisali umowę o współpracy Rosji Sowieckiej i Rzeszy Niemieckiej, państwa niemieckiego. Ta umowa przewidywała wzajemne wspieranie się, a w aneksie dodatkowym przewidziano też olbrzymi obszar współpracy gospodarczej, doświadczeń militarnych, wymiany poligonowej, wspólnych ćwiczeń. Jednym słowem, ten genotyp, którego współczesnym wyrazem jest Nord Stream 2, jest głęboko zakorzeniony w tych relacjach. Tu każdy oczywiście może dołożyć układ Ribbentrop-Mołotow, ale to porozumienie Rathenaua z Cziczerinem pokazuje, jak głęboko, jak trwale osadzone są perspektywy polityki niemieckiej wobec Rosji i polityki rosyjskiej wobec Niemiec. To są komplementarne gospodarki, ale też komplementarne, uzupełniające się emocje. I ta synergia, i to widać na tle konfliktu w Ukrainie, na napadu na Ukrainę, ta synergia jest w tej chwili nie do rozerwania. Nawet list intelektualistów, o którym powiedziałeś, jest listem intelektualistów, w których nazwiska są nieznane, niemieckich.
Znaczy, to jest...
Redaktor Kwiatek.
Pytanie brzmi, kiedy to będzie nasza wojna. No to jest właśnie nasza wojna. To jest nasza wojna...
No my jesteśmy w środku jej. Wręcz.
Jesteśmy w środku, jeszcze do tego pomiędzy znowu dwoma siłami, które starają się wspólnie coś rozegrać.
Maskują intencje.
To jest naprawdę już nasza wojna, jesteśmy zapleczem dla Ukrainy. Ja też nie chciałbym, żeby Polska była bezpośrednio wciągnięta w działania wojenne, natomiast bierzemy w tym udział. Staramy się przekonać też opinię publiczną, światową, razem z Ukrainą, jak to naprawdę wygląda, bo świat do końca tego też nie wie. Dlatego uczestniczymy w tej wojnie. Kiedy będzie nasza wojna? Kiedy co? Spadną rakiety? To ktoś powie, może przypadkowo one przyleciały. Kiedy spadną bomby atomowe? Ja, jak jechałem na Ukrainę, bardzo się bałem, myśląc, że niebawem te bomby zaczną spadać. Na szczęście jeszcze nie spadają bomby atomowe, na szczęście elektrownie atomowe też nie są atakowane. Natomiast czy to nastąpi? Kto zagwarantuje? Co? I wtedy będzie to nasza wojna, i co wtedy zrobimy? I wtedy będzie znowu Polacy, nic się nie stało i będzie za późno, tak?
Czyli działać trzeba teraz, to chyba konkluzja wspólna. Tutaj
tak sądzę, i to łatwo sobie wyobrazić. Nawet właśnie 87 kilometrów od Gdańska, na tych 850 metrach granicy Polski z Federacją Rosyjską, przypadkową, cudzysłów, prowokację, jakieś zamieszanie na granicy, jakieś wywołanie jakiegoś drobnego konfliktu, urazu, ale też można sobie wyobrazić przypadkowy wystrzał Iskandera z obwodu kaliningradzkiego. No jednym słowem, Polska stoi wobec poważnych zagrożeń. ich lekceważenie byłoby przejawem bezmyślności. No nie po tej stronie, jak sądzę, sceny politycznej, która w tej chwili w Polsce rządzi. To jest, wygląda na to, że jest wykluczone, ale nie brak wśród polskich elit politycznych poglądu, że mamy do czynienia rzeczywiście z konfliktem, który tak bezpośrednio to właściwie nas nie dotyczy. I to są opinie polityków, którzy uważali, że z Rosją trzeba prowadzić relację taką, jaka ona jest. Z Rosją należy prowadzić wymianę gospodarczą, Rosji można sprzedawać polski przemysł rafineryjny. Do Rosji można jeździć i prowadzić interesy nawet po najeździe na Krym, bo to są wszystko poglądy, które politycy Platformy Obywatelskiej formułowali bez jakiegokolwiek skrępowania.
Marku, ale z Rosją trzeba po prostu prowadzić politykę, ale tak jak uważają wszyscy na kolanach. Ja uważam, że tak jak prowadziliśmy ją zresztą na kolanach.
Na kolanach my.
My. Natomiast ja uważam, że każdy jeden czołg, jeden okręt mniej, czyli zniszczony na Ukrainie, to jest o jeden mniej u nas, a być może dzięki temu one do nas w ogóle nie dojadą.
I miejmy nadzieję, że do nas nie dojadą. Wróćmy na podwórko tutaj gdańskie. Marku, na portalu Wybrzeże24.pl i w Gazecie Gdańskiej pisałeś o historii tramwaju. Tramwaju, który miał być nazwany imieniem Gdańsk już w zeszłym roku, w okrągłą rocznicę.
No, okrągła będzie w tym roku.
Masz rację.
Stulecie Gdańska będzie w tym roku, ale uważaliśmy i zaproponowaliśmy, żeby rozważyć w Gdańsku nazwanie ulicy, skweru, ulicy pokoleń Gdańsk, Gdańsk, ulicy Gdańska Polska, ulicy Gdańska lub tramwaju. To była inicjatywa naszej redakcji, podjęta przez pana radnego Gierszewskiego. No i radni dowiedzieli się wtedy, że w Gdańsku brakuje, no nie ma tramwajów po prostu, no nie ma skwerów, nie ma ulic, w ogóle wszystkiego brakuje poza tupetem lokalnej oligarchii samorządowej. No dzisiaj się okazuje, że znalazł się tramwaj, ale znalazł się tramwaj dla architekta, zresztą wybitnego, którego wkład w kształt przestrzeni publicznej Gdańska jest ewidentny, ale to nie oznacza, że my mamy się godzić na wykluczenie Gdańska z pamięci publicznej, bo to jest kwestia naszej polskiej w Gdańsku tożsamości.
Już się wydawało, że coś się zmieniło, jeśli chodzi o Gdańsk, a tymczasem tutaj kolejny przykład. Redaktor Formela podaje, że niestety nie. Ten wybitny gdańszczanin to Abraham van den Blok, rzeczywiście postać historyczna, architekt, no ale to było 400 lat temu. My tutaj mamy w tej chwili taką sytuację, że ta Gdańsk, nasza polska Gdańsk, powinna zostać upamiętniona, a nie jest. Redaktor Kwiatek.
Ja mam z tym duży problem, bo się zajmuję tematami też upamiętnienia. Między innymi będąc w IPN-ie wymyśliłem taki projekt upamiętnienia tablicami bohaterów naszych ostatnich z okresu opozycji, którzy tu działali w Gdańsku, bo chodzi o to, żeby budować te ślady polskie, gdańskie w naszym mieście, bo pamiętamy o wybitnych postaciach z przeszłości, natomiast są to nazwiska często niebrzmiące polsko, mimo że dla Polski, dla Gdańska zrobiły wiele, ale czas na bohaterów trochę umownie mówiąc świeższych. Gdańsk tu się idealnie w to wpisuje, ja tego też nie jestem w stanie zrozumieć. Mogę podpowiedzieć tylko radnym, że skwerów jest dość dużo, bo sam też występowałem o pewne nazwy i były takie możliwości, a jeśli chodzi o tramwaj, to nawet symbolicznie można podebrać jeden z tramwajów, gdzie tam jest rzeczywiście imię i nazwisko jakiejś zacnej osoby i na rok udostępnić na to wydarzenie, a później być może jak będą kolejne tramwaje kupione, bo wierzę w to, że będą, być może taki tramwaj będzie na stałe, natomiast można by było na pewien czas przynajmniej w tą okrągłą rocznicę przemalować. To jest rozwiązanie i to jest pomysł dla włodarzy, natomiast co innego mnie niepokoi. Gdańsk jest traktowany jako takie prywatne podwórko i w zależności od tego, kto składa wniosek, jak do niego się podchodzi, takie są potem efekty. Jeżeli składają wniosek nie ci, którzy powinni, nie z tego układu i nie z tego klubu, to te wnioski przepadają, nawet najlepsze, bo taki wniosek jest poza jakąkolwiek dyskusją. Tu nie ma,
tak,
nie ma dyskusji.
Powinien być przyjęty przez aklamację,
no
i to
tak,
chyba nikt nie ma wątpliwości.
Ostatnie słowo podobno należy do jednego z zastępców prezydenta i to on rozstrzyga, czy właśnie pokolenia Gdańska, czy architekt sprzed kilku wieków. No to jest rzeczywiście dziwne, ale to jest dla Gdańska charakterystyczne. Robert delikatnie opisał funkcjonowanie tego systemu gdańskiej władzy.
No, mamy społeczeństwo obywatelskie i obywatele występują z pewnymi propozycjami, a miasto mówi nie, bo po prostu ma władzę, ma siłę i chyba zgubiliśmy ten element obywatelski. Media są po to czwartą władzą, żeby o pewne rzeczy się upominać, ale jest społeczeństwo w tym mieście.
Zwłaszcza, że pani prezydenta, także całe to środowisko jest bardzo, bardzo pochyla się nad losem niezależnych mediów i powiedzmy sobie tak uczciwie, tych mediów niezależnych od władzy jest teraz trochę więcej, ale ich głos jest całkowicie przez władzę lekceważony. No jeżeli mamy dojrzałą demokrację, to władza w dojrzałej demokracji ma trochę lepszy słuch niż władza w demokracji autorytarnej.
No panowie, głos jest lekceważony. Pytania z reguły pozostają bez odpowiedzi. To z doświadczenia chyba i redakcji tutaj Radia Gdańsk, redakcji portalu.
No czekamy cały czas, a wraz z nami gdańska publiczność na odpowiedź na pytanie, w jakiej skali zostały przeprowadzone podwyżki wynagrodzeń dla przedstawicieli gdańskiego establishmentu samorządowego. To pytanie jest niezwykle kłopotliwe dla rzecznika prasowego urzędu.
Nawet, że tak powiem, dość proste pytanie, bo wczoraj pytaliśmy o sprawę biblioteki na gdańskiej Przeróbce, która ma być zlikwidowana. Także sprawiają kłopot, odpowiedzi nie uzyskaliśmy.
Może są w podróżach zagranicznych i nie wiedzą.
Ale mieszkańcy i społeczeństwo powinno wiedzieć, że władza jest taka elegancka i nie powinniśmy tego potraktować jako coś normalnego, bo jeżeli kolejny bastion padnie i będziemy traktowali to jako normalne, że władza sobie może wszystko, to za moment no, w zasadzie już nic nie będziemy mogli jako społeczeństwo. Będzie iluś wybranych i będą tak jak namiestnicy, królowie, nie wiem, decydowali o naszym losie.
No mówimy trochę o cechach charakterystycznych Gdańska, o tym, co się dzieje w magistracie. To jeszcze na koniec porozmawiajmy o tym, co się dzieje na Szadułkach. Też charakterystyczne miejsce. Wjeżdżając do Trójmiasta obwodnicą, chyba nikt nie ma wątpliwości, jakie to miasto.
No, mówił regularnie, także na antenie Radia Gdańsk, ówczesny poseł Andrzej Jaworski, że wjeżdżając do Gdańska napotykamy na smród. No, była to pewnego rodzaju metafora, z którą poseł Jaworski wkraczał na grunt samorządowy o wielorakich znaczeniach, no ale niewątpliwie sprawa Szadułek, wysypiska śmieci jest sprawą, którą organy samorządu, gdańskiego samorządu słabo sobie radzą. Zwracam uwagę na dość dziwne zawirowania w radach nadzorczych tych spółek. Pani, która nadzorowała zakład utylizacyjny, teraz nadzoruje komunikację miejską, więc dobór fachowców, o to, o czym mówiliśmy, czyli dobór kadr samorządowo-politycznych jest bardzo zawężony i dotyczy tego samego wąskiego grona osób, które reprodukuje swoją władzę w cyklu kilkuletnim.
Od minionej niedzieli przez następne dwa tygodnie nasilą się uciążliwe, nieprzyjemne zapachy z zakładu utylizacyjnego w Szadułkach. Wszystko za sprawą prac związanych z modernizacją sortowni. Będzie bardziej śmierdziało, o ile jeszcze może bardziej śmierdzieć, a potem znowu ma być lepiej. Tylko, że już takie informacje chyba...
Wielokrotnie były.
No właśnie, nie jestem w stanie zliczyć ich. Robert Kwiatek.
No bo to jest ogólnie śmierdząca sprawa i pewnie pachnieć nie będzie. Natomiast jako fotoreporter, gdy pracowałem dla Dziennika Bałtyckiego, byłem na tym wysypisku i nieraz słyszałem o inwestycjach gazowych innych, że przestanie to śmierdzić, a było to 20 lat temu, 15 lat temu. Natomiast efekt jaki jest, taki jest. Być może jest to sprawa nie do rozwiązania i przekracza kompetencje i możliwości naszych włodarzy. Być może trzeba wyjechać gdzieś za granicę i nauczyć się tego i zrobić rozwiązania takie, które będą działały. Ja pamiętam, jak była otwierana gazownia też, nowoczesne rozwiązanie, nie będzie śmierdziało, gaz będzie spalany, jeszcze Gdańsk na tym zarobi. Wszystkie te elementy pamiętam. A było, jest,
Oby się skończyło, a my możemy ze swojej strony obiecać, że obojętnie jaka władza będzie rządzić Gdańskiem, a jeśli będzie śmierdzieć z Szadułek, to będziemy o tym mówić i to głośno. Bardzo dziękuję za dzisiejsze komentarze. Marek Formela, Gazeta Gdańska, portal Wybrzeże24.pl i Robert Kwiatek, fotoreporter, były działacz opozycyjny. Dziękuję, do usłyszenia.
Do widzenia.
Do widzenia.